w studio osoba, która zna, prawie zna pełną nazwę Komisji Weneckiej. To nie było łatwe znaleźć kogoś w Polsce, kto pamięta, jak się Komisja Wenecka nazywa. Profesor Włodzimierz Bernacki, politolog Uniwersytet Jagielloński, senator Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No to jak się nazywa to ciało, no które nas odwiedza?
Europejska Komisja na Rzecz Demokracji przez Prawo. To jest rzeczywiście nazwa dość złożona. W uproszczeniu, Komisja Wenecka to gremium powstało na początku lat 90. w ramach Rady Europy, czy przy Radzie Europy, bo jest to chyba lepiej tak określić, siedziba Wenecja. I była to komisja powołana po to, żeby wspierać państwa byłego bloku sowieckiego, totalitarne, w drodze do systemów parlamentarnych, demokracji parlamentarnej.
Pan senator jest także przedstawicielem Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, czyli tej samej organizacji, która powołała i która jakby jest pod jej auspicjami działa Komisja Wenecka, czyli ta demokracja przez prawo. Pan jest też senatorem, gdzie obecnie się toczy ustawa dyscyplinująca sędziów. Wszystko się łączy w osobie pana profesora, wszystkie wątki tutaj się zbiegają. Jaka jest refleksja? O co toczy się naprawdę spór między rządem a opozycją w ramach tej reformy wymiaru sprawiedliwości?
Znaczy, rzeczywiście to tutaj chyba powinienem bardziej jako politolog niż polityk o tym mówić, dlatego że ta walka polityczna, która w Polsce obecnie trwa, ona akurat przybrała taką postać, która dotyczy wprost wymiaru sprawiedliwości. Jak państwo śledzą scenę polityczną, to mogą zauważyć, że po przegranych wyborach w 2015 Platforma Obywatelska rozpoczęła walkę, którą można by nazwać takim bojem spotkaniowym, który ma na celu rozpoznanie tych słabych, czy tych pól, na których można prowadzić debatę polityczną. I wydaje się, że z tych wszystkich przestrzeni, przypomnę, na początku była to przede wszystkim kwestia gospodarki, finansów. Mówiono i straszono tutaj drugą Grecją, że polska gospodarka pod wpływem zmiany rządu runie. Przypomnę tutaj te wszystkie opinie firm rankingowych, które rzeczywiście te indeksy wskazywały, że rzeczywiście pojawia się niebezpieczeństwo. Opozycja chciała na tym polu działać. Okazało się, że tu kompletna katastrofa, więc...
Znalazła sądy.
Znalazła...
Jako temat zastępczy?
Tak, ale nie, to jest też ważny problem, dlatego że my reformując państwo rozpoczęliśmy od kwestii istotnych i ważnych, a więc tych związanych z tym codziennym życiem Polaków, a więc kwestie gospodarki są nadal istotne. To jest polityka społeczna, polityka socjalna, ale mieliśmy również świadomość tego, że te ustawy, które Sejm będzie tworzył wraz z Senatem i Prezydentem, mogą być w każdym momencie wrzucane do niszczarki za sprawą tych czy innych instytucji sądowych.
Jak już się rzekło, pan profesor jest politologiem, zajmuje pan się nauką o państwie, także o prawie w ramach państwa, bo to jest jedna z zakresu zainteresowań politologii. Pan profesor nie ma obaw, że jednak to jest za daleko idąca ingerencja władzy wykonawczej i ustawodawczej w kompetencje władzy sądowniczej?
Absolutnie nie. Proszę zwrócić uwagę, tutaj też opozycja najpierw próbowała pokazywać te ustawy, które zostały przyjęte i przez parlament, podpisane przez prezydenta, jako sprzeczne z konstytucją. No dzisiaj ten argument i koszulka otuła już nie robi takiej furory, natomiast zaczyna się mówić o values, o wartościach europejskich i konia z rzędem temu, kto wyjaśni, co to są te wartości europejskie. Ja jako politolog, a tak naprawdę historyk filozofii polityki czy myśli politycznej, no spoglądam na to z takim, powiedziałbym, zażenowaniem na te kwestie i te debaty, które toczą się u nas w parlamencie, dlatego że zestawia się ze sobą akty prawa stanowionego z tym, co Komisja Wenecka dzisiaj nazywa wartościami, tym, co również Parlament Europejski nazywa wartościami europejskimi. I tu przypomnę, że nawet jeśli brać pod uwagę tylko i wyłącznie etykę, no to w obrębie samej etyki mamy etyki normatywnej, aksjologię i deontologię, a więc to, co dotyczy wartości, aksjologię i deontologię jako coś, co mówi nam o powinnościach, ale to i tak nijak się ma do prawa ustanowionego przez człowieka, przez państwo. I w tym kontekście, jeśli ktoś mówi, miesza ze sobą dwa porządki, porządek wartości, trudnych do zidentyfikowania, bo też muszę powiedzieć o tym, że najtrudniejsze dla studentów jest zrozumieć, że pojęcie wolności, czy pojęcie własności, czy pojęcie równości różnorako było rozumiane w różnych epokach. I teraz, kiedy ktoś mówi o wartościach w tak sposób ogólny, no to przepraszam bardzo, na jakiej podstawie stwierdza się, że czy istnieje jeden kanon w sensie systemu normatywnego, i który mógłby być uznany za kanon normatywny tego, co nazywamy szeroko rozumianą demokracją? No chyba nie.
Komisja Wenecka, tutaj nazwy prawie nikt poza panem profesorem na wyrywki nie pamięta, wydała dzisiaj swoją decyzję, zaproszona przez marszałka Senatu, właśnie pana profesora Tomasza Grodzkiego, powiedziała, że ta ustawa podważa niezależność sądownictwa. Dokument ma 14 stron, co tego nie będę państwu czytał, ale taki jest jego sens. I co zrobić z tą opinią?
To znaczy, sama Komisja Wenecka wskazała na to, że z jednej strony nie jest to opinia w jakikolwiek sposób wiążąca, a z drugiej strony Komisja Wenecka wskazuje na konieczność odrzucenia poprawek, więc no nie wiem, czy tym samym Komisja Wenecka sugerowałaby już wprost w tym momencie odrzucenie w ogóle projektu ustawy. Wydaje się, że taka jest sugestia Komisji Weneckiej, ale ja przypomnę, Dunia Mijatowicz, która bośniaczka, która jest szefową, jest komisarzem praw człowieka w Radzie Europy, przyjeżdżała tutaj do Polski, mówiła, jak ma wielkie zrozumienie dla naszych reform tutaj w wymiarze sprawiedliwości, wtedy, kiedy zabiegała o to, aby tę funkcję komisarza praw człowieka objąć w Radzie Europy. Natomiast od momentu, kiedy już tym komisarzem została, zaczęła pisać rzeczywiście bardzo agresywne komentarze w odniesieniu i opinie o podniesieniu do polskiego systemu prawnego, i nie tylko to, co też mogliśmy w tamtym tygodniu przeczytać, jej opinie w sprawie sądów, ale również no, praw reprodukcyjnych, bo takiego słownictwa używa pani Dunia Mijatowicz, komisarz praw człowieka.
Tylko jest taki obraz, panie profesorze, że wy jako Prawo i Sprawiedliwość trzymacie się przy swoim jako rząd koalicyjny, koalicji Zjednoczonej Prawicy, a wszyscy mówią inaczej. Komisja Europejska, Komisja Wenecka, przedstawiciele Rady Europy, nie mylić z Unią Europejską, to zupełnie inne ciało, rzecz jasna. Wszyscy mówią nie, a wy mówicie tak.
Wie pan, to jest sytuacja taka oto, gdzie jeśli chodzi o Senat, to też mam takie oto uczucie, że no nie tylko uczucie, ale świadomość tego, że znajdujemy się w mniejszości. To znajdować się w mniejszości, to wcale nie znaczy nie mieć racji, czy nie mieć tytułu do prawdy. Ja przypomnę, Mikołaj Kopernik był jednym z niewielu, którzy twierdził, że to jednak nie Ziemia jest centrum wszechświata, więc no popełnił błąd, twierdząc, że to Słońce, no ale generalnie był bliżej prawdy niż ogół społeczeństwa. Przypomnę również, że badania Marii Curie-Skłodowskiej czy wielu innych naukowców, tych, którzy docierali do prawdy, no to są ci, którzy twierdzą, mieli wielu, wielu oponentów.
Tylko, że w naukach ścisłych łatwiej jest zweryfikować pewne sądy jako prawdziwe albo nieprawdziwe niż w politologii czy w polityce,
bardziej. Przepraszam bardzo, tu mówimy o bardzo istotnej kwestii. Jeszcze nie tak dawno, bo rok temu, w 2018, obchodziliśmy bardzo ważne święto. To jest święto stulecia odzyskania niepodległości. Mówiliśmy bardzo wiele o niepodległości, bardzo wiele o suwerenności, bardzo wiele mówiliśmy o tym, jaka jest relacja pomiędzy wolnością obywatela a wolnością narodu, i uznaliśmy, że nie można być wolnym obywatelem bez wolnego narodu, a więc suwerennego narodu. Więc jeśli dzisiaj dyskutujemy na temat tego, jaka powinna być relacja pomiędzy prawem polskim a prawem rzeczywiście dyrektywami ustanowionymi i przyjętymi przez Unię Europejską, to ja jako obywatel Rzeczypospolitej stoję na stanowisku, że w tym zakresie, o którym mówi Konstytucja, suwerenem jest naród polski. I to kwestia funkcjonowania systemu sądów, ustroju sądów jest regulowane przez ustawy. Tak mówi bardzo wyraźnie konstytucja.
Tylko więc... pytanie, czy na pewno przez polityków ma się ta wola narodu w tym aspekcie nominowania sędziów wyrażać?
Wydaje się, i to jest też moja bardzo taka jednoznaczna opinia, zaczęliśmy tą naszą rozmowę dzisiaj od stwierdzenia, że w tym momencie ten konflikt, ta walka polityczna toczy się na poziomie debaty związanej z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. No i chciałbym też podkreślić bardzo mocno, bo my w Polsce przyzwyczailiśmy się do takiej, nawet takiego stwierdzenia, że Roma locuta, causa finita, Rzym przemówił, to kończy niejako, sprawa jest pewna. Szanowni Państwo, to Rzym, ale my nie mówimy tutaj o Rzymie i nie mówimy o nieomylności i o dogmacie nieomylności papieża, który dość późno się pojawił, ale mówimy o tym, że w Brukseli czy w Strasburgu, bo to są miejsca obrad i funkcji Parlamentu Europejskiego, zapadają, czy są głosowane takie czy inne rezolucje. Rezolucje, które są podejmowane przez parlament, który jest zdominowany w tym momencie przez frakcję liberalno-lewicową.
W tym natłoku informacje, które się pojawiają dookoła najnowszej ustawy reformującej wymiar sprawiedliwości, jest ich dużo. Mamy też oczywiście stanowisko wczorajsze Europarlamentu, przyjęte dość dużą większością głosów, 446 posłów do Europarlamentu było za tą rezolucją, 178 głosujących było przeciwko, a 401 się wstrzymało. Co jest nowego w tej, czego nie było do tej pory często w tych rezolucjach, czyli wezwanie do tego, aby Komisja Europejska i Rada Europejska połączyły wypłacanie środków i funduszy strukturalnych ze sprawdzaniem praworządności w krajach członkowskich.
No to jest zupełnie jakiś kosmiczny pogląd, żeby łączyć ze sobą te dwie kwestie, bo nawet jeśli by mówić tutaj o kwestii praworządności, to wydaje się, że tym podstawową zasadą praworządności jest to, że przyjęcie zasady równości wobec prawa. Kiedy mówimy praworządność, to w pierwszym rzędzie mówimy równość wobec prawa, a więc tym samym uznajemy, że wszystkie podmioty składające się na to, co nazywamy Unią Europejską, mają mieć taką samą pozycję i taki sam głos i tak być tak samo traktowane jak każde to państwo składające się na Unię. I tym samym, jeśli dzisiaj mówi się o przypadku Polski czy przypadku węgierskim, no to również powinniśmy pamiętać o tym, że jeśli chodzi o te rozwiązania formalno-prawne, które zostały przyjęte na Węgrzech czy w Polsce, one w niczym nie różnią się od tych rozwiązań formalno-prawnych, które są w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii.
Panie profesorze, w studiu profesor Włodzimierz Bernacki, senator Prawo i Sprawiedliwość, Komisja Wenecka mówi nie, pewnie także przedstawiciele Rady Europejskiej mówią nie, Komisja Europejska mówi nie, Parlament Europejski mówi nie, pewnie teraz mamy jeszcze skargę do Trybunału w Luksemburgu, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, też pewnie wyrok może być dla rządu nieprzychylny, czy wy wygracie z całym europejskim światem?
Nie.
Bo nawet jeżeli macie rację, to wszyscy mówią, że racji nie macie. I jak teraz przekonać cały kontynent niemalże do siebie?
Przepraszam bardzo, to przekonywanie powinno być przekonywaniem odwołującym się do argumentów. I wydaje się, że jeśli odwołujemy się do pewnej tradycji prawnej, która jest tradycją europejską i do pewnych rozwiązań formalno-prawnych, które są rozwiązaniami właśnie europejskimi, no to powinniśmy być wysłuchani przez tych, którzy podobno są znawcami porządków prawnych swoich państw. Jeśli mówi się o tym, że narusza wartości taka czy inna zmiana w polskim prawie, to proszę mi wskazać nie wartości jako takie, ale wskazać po prostu normy prawa europejskiego, z którymi to normami prawa europejskiego to jest sprzeczne. To jest jak gdyby jedna kwestia.
Ale
druga...
jeżeli prawda nie jest po stronie instytucji europejskich, to po co one to robią?
To jest gra, to jest walka polityczna. Jeszcze raz powtarzam, ta walka polityczna toczy się na różnych poziomach. W tym momencie toczy się na poziomie prawodawstwa.
Ale o co jest ta walka toczona? To jest walka dla walki?
Nie,
czy...
to jest walka o władzę. To jest niebywałe też dla niektórych polityków Europy Zachodniej, że nagle w takich państwach jak Polska, czy Węgry, czy inne. W tej części świata dochodzą do władzy politycy, którzy odwołują się do idei suwerenności ludu, narodu, a więc odwołują się do suwerena jako takiego. No i warto, kiedy to dyskutujemy, powiedzieć wprost. Europa przeżywa przeżywa wielki kryzys w wielu wymiarach. I nie tam migracji, emigracji czy podobnych. To też jest istotne. Demografii, no to też jest istotne, ale przede wszystkim kryzys elit politycznych. Rok 2008 był potężnym wstrząsem dla Europy, ale i Stanów Zjednoczonych. Wtedy okazało się, że dla elit politycznych Europy Zachodniej ważniejszym były banki, instytucje finansowe niż interes pojedynczych obywateli.
Tylko że nie dało się tych elit wysadzić z siodła mimo kryzysu migracyjnego, mimo wcześniej kryzysu ekonomicznego, kryzysu zadłużenia w Europie, elity się utrzymały
oczywiście
niemalże wszędzie.
Tak,
nawet we Włoszech doszło do usunięcia.
Oczywiście. Pod dyktatem Unii Europejskiej nie dopuszczono do rządów. To są te właśnie mechanizmy, które są uruchomione w Europie. Przypomnę, że to ratowanie instytucji bankowych, wielkich bankowych, wspierało się o Europejski Bank Rozwoju. Ale również tutaj trzeba powiedzieć, że równie niegodziwie postąpił prezydent Barack Obama, który nie kłopotał się losem pojedynczych obywateli, tylko właśnie banków.
Tylko jeszcze ja, jako prosty dziennikarz radiowy, nie bardzo rozumiem, jak to połączyć ze sporem o ustawę dyscyplinującą.
W sposób bardzo, ale to bardzo prosty. I to chciałbym, żeby wybrzmiało bardzo, bardzo mocno. Bo błędem też najpoważniejszym, który popełniamy my jako politycy, jest to, że zamiast tę naszą dzisiejszą dyskusję rozpocząć od tego, co nazywamy przestępstwami sądowymi, zanim rozpocząć od tego, aby wykazać na przykład funkcjonowanie mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie, w Krakowie czy w innych wielkich miastach, gdyby odwołać się do przykładów ludzi skrzywdzonych bardzo mocno przez wymiar sprawiedliwości, gdyby pokazać ten system prawa karnego, który obowiązywał w Polsce do 2015 roku, czyli ten system kontradyktoryjny, który ludzi biedniejszych spychał tak naprawdę.
Toście mieli państwo jako do członka partii, mówi 8 lat w opozycji i 4 lata ponad
więc
w rządzie.
To zostało zmienione. W wielu aspektach zostało to zmienione. Ten system kontradyktoryjny został skasowany. System, jeśli chodzi o prawo cywilne, został bardzo mocno uproszczony. Losowanie sędziów, a więc odrzucenie tego momentu, gdzie mógł się pojawić sędzia na telefon. To jest również wzmocnienie elektroniczne, a więc jeśli chodzi o system protokołów, ale również tych sal, z których można przeprowadzać przesłuchania zdalne. No to wszystko, tych działań jest zdecydowanie więcej.
Tylko
ale
na koniec nie ma chyba efektów, bo w niektórych sądach jest lepiej, ale w wielu sądach jest gorzej, jest dłużej i bardziej ślamazarnie.
I tutaj wielu sędziów jest takich, ja nie będę wymieniał nazwisk, bo to od razu się spotka z takim przeciwdziałaniem, jak to czyni marszałek Grodzki, ale rozmawiałem z przedstawicielami Sądu Najwyższego i słyszę ciągle o tym, że te osoby, które tam na czołówkach się pojawiają, ci sędziowie, którzy tak mocno tokują przeciwko tej reformie, mają potworne zaległości, jeśli chodzi o pisanie uzasadnień do wyroków, które już zostały kiedyś przez nich tam orzeczone. Już nie wystarczy ktoś, kto to będzie praktykant, który będzie pisał te uzasadnienia. No, panowie sędziowie, no trzeba się wziąć do pracy.
Profesor Włodzimierz Bernacki w studiu Popołudnia Wnet. Jedna rzecz do tej pory jest batem na rządy Prawa i Sprawiedliwości. Przed jednymi rzeczami rząd, który pan senator popiera, się cofa. To są wyroki TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jeżeli w tym razem znowu będzie wyrok, który albo zawiesi już istniejące zapisy prawne o Izbie Dyscyplinarnej, albo wyrazi się też nieprzychylnie, taka skarga pewnie będzie wobec obecnych przez Senat procedowanych przepisów, to rząd taki wyrok powinien implementować, czy powinien powiedzieć po raz pierwszy, że my tego wyroku nie uznajemy?
No zobaczymy. Ja myślę, że tutaj ktoś pójdzie po rozum do swojej głowy i wreszcie dojdzie do przekonania, że to, co może się pojawić w następstwie tej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to sytuacja, w której zdecydowana część wyroków, które zostały wydane w roku ubiegłym, czy w poprzednich latach zostaną, to mogą stać się wyrokami kontestowanymi przez obecną korporację, tą właśnie związaną z panią Gersdorf, czy z panem Bodnarem.
No ale to kiedyś tutaj była cnota polskiego rządu, rządu Mateusza Morawieckiego, że my wykonujemy wszystkie wyroki TSUE. Patrzcie, Niemcy, patrzcie, Hiszpania, nawet Francja, patrzcie, ile mają zaległych wyroków, a my jesteśmy dobrymi Europejczykami, my wykonujemy wszystkie wyroki.
Tak, do tej pory tak było, że wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonywaliśmy, ale są pewne, jest pewna linia, której przekroczyć nie można. Podobnie jeśli chodzi
o... I tą linią jest zawieszenie Izby Dyscyplinarnej, to jest dla was taka sprawa.
Jeszcze chciałem powiedzieć o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Polska też jest w czołówce w tej materii. Ale jednocześnie mamy świadomość tego, że pierwsza Rzeczpospolita upadła właśnie poprzez nieczynność sądów. To od Frycza Modrzewskiego aż po wiek XVIII ciągle pojawiało się po Staszicach, Kołątaje, którzy mówili, reforma powinna się rozpocząć od tego, aby sądy wykonywały, żeby sądy sądziły, a władza wykonawcza wykonywała te wyroki.
Ale to
żeby
pani profesor Gersdorf może wykoleić państwo?
Tak.
Pana profesora zdaniem?
W mojej opinii to, co robi teraz pani Gersdorf wraz z przyjaciółmi, to jest prowadzenie wprost do anarchizacji kraju.
Jeżeli tej ustawy nie będzie, to ta anarchizacja będzie postępować?
Tak, dlatego będzie postępować, bo po pierwsze, będzie to uznanie, że każdy sędzia ma prawo zawiesić, czy uznać za nielegalny wyrok wydany przez tego czy innego sędziego. Po drugie, każdy sędzia będzie mógł uznać niekonstytucyjność tego czy innego aktu prawnego. I po trzecie, każdy sędzia będzie mógł uznać, że ta norma prawa polskiego jest sprzeczna z prawem unijnym, a więc jest nielegalna.
Głosowanie w Senacie jutro.
Tak.
Jakie będzie głosowanie, jaki będzie wniosek Izby Wyższej?
Ja mogę powiedzieć, że nasz klub parlamentarny będzie głosował za przyjęciem ustawy. Co więcej, po tym przypadku ostatnim 49-49 wydaje się, że jest bardzo, przy nieobecności dwóch naszych senatorów, posła, senatora Włosowicza i senatora Słonia, wydaje się, że jeśli arytmetyka jest taka, a nie inna, to jest wielce prawdopodobne, ten wniosek o odrzucenie będzie wnioskiem, który zakończy się fiaskiem.
I to dopiero będzie zdziwienie w Izbie Wyższej. Senator profesor Włodzimierz Bernacki, Senator Prawa i Sprawiedliwości, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.